Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
A teraz biegniemy do Krakowa przy telefonie. Mam nadzieję, jeszcze czeka profesor Andrzej Nowak, historyk. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, rozmowa z politykiem, teraz rozmowa z profesorem, z historykiem. Co obserwujemy właściwie od 2-3 dni?
Co obserwujemy, to każdy widzi, jak z koniem w encyklopedii staropolskiej Nowe Ateny. Każdy widzi, jak postępuje rządząca koalicja, że w sposób oczywisty, łamiąc prawo, przyspiesza przejęcie mediów, które i tak było nieuchronne, mediów tak zwanych publicznych, a de facto podlegających władzy większości sejmowej. Tak było zapisu, tak jest teraz, tak było zgodnie z konstytucją, że to większość przejmuje władzę nad mediami publicznymi, a więc nie stało się coś, czego nie mogliśmy się spodziewać. No, być może niektórzy są zaskoczeni tą szybkością, brutalnością czy twardością, wszystko jedno jak to nazwiemy, realizowania tego przejęcia. Ale ktoś, kto obserwował Donalda Tuska i podpułkownika Sienkiewicza w działaniu wcześniej, wie, że no nie można było spodziewać się w istocie niczego innego. To ma być także lekcja odstraszająca dla tych, którzy jeszcze mieli nadzieję na to, że można w jakiejś demokratycznej grze pozbawić tę obecną władzę przewagi, dominacji nad życiem politycznym w Polsce. I niewątpliwie ma to także zrealizować scenariusz, o którym kiedyś jeszcze kiedy rządził Donald Tusk w czasie poprzedniej swojej kadencji, w latach 2007-2014, mówię ogólnie, nie tylko o okresie, kiedy był premierem, tylko cała jego formacja rządziła przez te 8 lat, to Donald Tusk stosował taktykę, którą nazywano w taki oto obrazowy sposób. Donald Tusk bierze pręt i wali w klatkę, w której siedzą pisowskie małpy, a te wyją, krzyczą i kompromitują się w oczach potencjalnego elektoratu. Taką strategię niewątpliwie, czy grę stosuje Donald Tusk nadal, to znaczy brutalnymi działaniami prowokować Prawo i Sprawiedliwość jako formację główną opozycyjną do reakcji, które będą uznane przez dużą część elektoratu, większość elektoratu jako śmieszne, niepoważne, w istocie świadczące o jakimś zamknięciu Prawa i Sprawiedliwości w getcie. Powiem brutalnie, nie łudźmy się, że protesty, które są oczywiście w jak najsłuszniejszej sprawie organizowane przeciwko tak brutalnej formie łamania prawa i no, daleko bardziej otwartego upartyjnienia mediów niż było to zapisu, a teraz realizowanej przez władzę Donalda Tuska i podpułkownika Sienkiewicza, że nie łudźmy się, że te protesty wzbudzą emocje u większości społeczeństwa. Nie, te emocje są skupione u 10-15%. Nie sądzę nawet, żeby cały elektorat PiSu, liczny 35-procentowy, przeżywał bardzo głęboko to zjawisko, ponieważ pamiętajmy, że telewizja publiczna nie budziła entuzjazmu w wersji, którą Jarosław Kaczyński zlecił panu Kurskiemu.
Jackowi tak. Kurskiemu. No, niestety Jarosław Kurski chyba nie zostanie prezesem telewizji, aczkolwiek były takie spekulacje. Byłby to bardzo swoisty żart i swoiste poczucie humoru, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości, także ci z pewnym dystansem i zdrowym rozsądkiem, wczoraj gościem Poranka Wnet był Piotr Naimski, mówią, że to jednak jest powrót do czegoś więcej niż system III Rzeczpospolitej. To nie jest powrót do układu okrągłego stołu, to jest pójście dalej, a dokładnie cofnięcie się jeszcze bardziej w historię.
A to tu się wyjątkowo nie zgodzę z Piotrem Naimskim, moim serdecznym, ośmielę się powiedzieć, przyjacielem i większością tych interpretacji, które szukają, że tak powiem, sposobów rozumienia tego, co dzieje się w tej chwili w przeszłości, w analogiach do stanu wojennego. Nie. Idziemy naprzód, idziemy w przyszłość i to niedaleką przyszłość. Przyszłość, która jest coraz radykalniej autorytarna, w której nie w Polsce tylko, ale w Ameryce, w Niemczech media tworzą obraz tak brutalnie rozmijający się z rzeczywistością, tak zakłamany. No tutaj myślę, że sytuacja w Polsce nadal teraz po tym, co dzieje się obecnie z telewizją publiczną, radiem, papem i tak dalej, nadal nasza sytuacja jest bez porównania lepsza niż sytuacja Niemców. No, oni nie mają telewizji Trwam, nie mają telewizji Republika, oni nie mają Radia Wnet. Mają jeden spójny przekaz, w którym no, nie ma informacji o codziennych morderstwach popełnianych w pociągach niemieckich przez tak zwanych nachodźców. Nie ma informacji, no, przykładem koronnym było oczywiście tych 200 gwałtów w Kolonii w noc sylwestrową. Zobaczymy, jak będzie zbliżającego się Sylwestra. Amerykańskie media oczywiście nie są aż tak może jednolite, ale no, te dominujące też tworzą obraz, który nie zgadza się z obrazem rzeczywistości większości Amerykanów całkowicie. I myślę, że ta konfrontacja między ideologiczną władzą mediów, które chcą no, właściwie zupełnie zakłamać rzeczywistość w imię swoich projektów, a raczej swoich mocodawców, swoich właścicieli projektów ideologicznych i finansowych, traktować społeczeństwa demokratyczne jak bydło, którym się manipuluje, utrzymując je tylko nad korytarzem, w sposób niepozwalający na żaden odruch buntu czy niezgody na tę kontrolę, na to pasterstwo medialne. Myślę, że tutaj dochodzimy do jakiegoś momentu wybuchu. Myślę, że to będzie niezwykle dramatyczne, jakoś niezwykle dramatyczny element napędzający wydarzenia w najbliższych kilkunastu miesiącach w Europie i na świecie. To, o czym mówiliście panowie przed chwilą, to znaczy sprawa paktu migracyjnego jest oczywiście tutaj kluczowym testem tej konfrontacji. Niemcy, Francuzi i tak dalej, Hiszpanie nie chcą, ogromna większość tych społeczeństw, masowego napływu migracji. Tymczasem urzędnicy brukselscy razem z totalną władzą mediów, które idą za nimi, a raczej które nawet popychają ich do jeszcze większego radykalizmu, no, próbują złamać wolę demokratyczną społeczeństw i tutaj znów będzie pewnie pole do jakiejś konfrontacji. Mam wrażenie, że to przesilenie jest blisko przed nami i sytuacja w Polsce jest tylko jej częścią. Radzę odwrócić wzrok tylko od jednego punktu, jakim jest telewizja Naworonicza i rozejrzeć się po Europie i po świecie. Jesteśmy częścią bardzo dużej całości. To, co dzieje się oczywiście na Bliskim Wschodzie, wybory w Ameryce w przyszłym roku i ta konfrontacja między obywatelami a pasterzami medialnymi, którzy próbują przekształcić obywateli w bydło w świecie zachodnim całym. To są elementy, które będą niezwykle silnie wpływały na to również, co będzie działo się w Polsce. Próbujmy jakoś no, być częścią świadomą i aktywną tej zmiany, a nie tylko rozgrywaną przez funkcjonariuszy takich właśnie jak Donald Tusk i podpułkownik Sienkiewicz.
Widać, że ta demonstracja była potrzebna. To jest także zdaniem pana profesora skala tego przejęcia, no bo pan profesor powiedział, że telewizja publiczna nie jest łatwa do obrony, także wśród pewnie dużego grona elektoratu Prawa i Sprawiedliwości nie cieszyła się najwyższą estymą i to jest pewnie jakiś eufemizm. Natomiast zastanawiam się, na ile jest tak, że właśnie w takich warunkach Donald Tusk mógł poczekać. Nie była telewizja publiczna, czy może właśnie była taką bronią, której Donald Tusk się bał i musiał łamać ustawy, żeby jak najszybciej ją przejąć, czy zrobił celową demonstrację polityczną?
Robi, tak jak powiedziałem w odpowiedzi na pierwsze pytanie pana redaktora, celową demonstrację polityczną. To, czy jeszcze tydzień, dwa, czy cztery byłby pokazywany krytycznie w sposób, który interesuje no właśnie kilkanaście procent obywateli, no nie miało żadnego i nie ma żadnego znaczenia dla niego. Natomiast znaczenie istotne ma ta lekcja wychowawcza, w cudzysłowie, jak to wcześniej już próbowałem opisać, polegająca na zastraszeniu społeczeństwa, przekonaniu, że po prostu teraz mogę wszystko. To jest właśnie taka lekcja walenia prętem w klatkę, do której zapędzeni zostają wszyscy ci, którzy marzyli, myśleli, mieli nadzieję na to, że uda się zmienić tę władzę. Tusk chce pokazać, nic mi nie zrobicie, ja mogę wszystko. Powiedział to zresztą wyraźnie expressis verbis. Będziemy dokonywali zmian zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. No to jest język Karla Schmidta, język stanu wojennego właśnie, prawda? Jakie jest prawo, decyduję ja, prawda? Jak interpretować prawo, decyduję ja. Na tym polega władza polityczna. Więc mogę wprowadzić tutaj stan wojenny, cokolwiek mogę zrobić, a wy i tak nic mi nie zrobicie. Media te dominujące będą zachwycone, elity i młodzież, która głosowała z entuzjazmem, wręcz powiedziałbym, takim, z jakim chodziło się na koncerty Beatlesów 60 lat temu, na marszałka Hołownię, będzie też zachwycona. No, dzieje się coś fajnego, prawda? Jest jakiś happening, jakieś widowisko i tłuką tych głupich, starych ramoli, przepraszam, ale to w taki scenariusz się układa według planu Tuska. Ale i ten scenariusz jest realizowany.
Jest realizowany, chociaż nie wiem, czy to do końca tak jest, jakby to chciał Donald Tusk, jeżeli to jest prawidłowy opis, bo sygnałów ze strony umiarkowanych, tak powiedzmy, wyborców, czy tych, którzy no, nie obserwują sceny politycznej dzień w dzień, no jest pewne zaskoczenie. I przynajmniej w moim najbliższym kręgu znajomych, bliższym, dalszym, osób, które mają centrowe poglądy, ich zdaniem, osób zaskoczonych i zniesmaczonych jest jednak dużo. Panie profesorze.
Ale właśnie o to chodzi. Ta lekcja wychowawcza ma być również skierowana do nich. Widzicie, myśleliście, że tutaj będzie jakiś symetryzm. Symetryzm zwalczamy. Jak PiS oskarżaliśmy o łamanie prawa, to oczywiście było słuszne. Natomiast my nie łamiemy prawa, bo my wyznaczamy jego nowe standardy. Mamy prawo, tak zgodnie z doktryną Klausa Bachmana, niemieckiego rezydenta w Polsce, który mówił o tym wyraźnie, że należy wprowadzić rodzaj stanu wyjątkowego, zawiesić jakiekolwiek prawa w stosunku do zwolenników PiS i tych, którzy tworzą te partie. No właśnie realizuje się ten scenariusz i co mi zrobicie, prawda? To jest dokładnie ta mentalność.
Mentalność tak, jakby Donald Tusk uważał, że już nie będzie potrzebował więcej wyborów, no bo na koniec demokracji są wybory, najdalej za pełną kadencję, a wiele osób, no przynajmniej mówi, którzy zagłosowali albo na, no może nie na samego Tuska, ale może na trzecią drogę, może na lewicę, posłowie partii Razem na przykład, nie chcieli się publicznie wypowiadać na temat tego, co się dzieje w mediach publicznych na naszej antenie, na antenie Radia Wnet, prosili, że może nie teraz. Też paru posłów Platformy byłem umówiony, odmówili, nie, bo będzie pan pytał o media publiczne, ja nie chcę o tym mówić, nie chcę, jakby nie chcę być twarzą i nie chcę, żeby gdzieś tam było nagranie mojego głosu, który broni tego, co się dzieje. Jakby, no przynajmniej stracenie cnoty w 8 dniu rządu, ale to tak jakby Altus już nie zakładał, że będzie musiał do tych ludzi wrócić i powiedzieć im: zagłosujcie na mnie jeszcze raz, mimo że zacząłem moje rządy od łamania prawa dość brutalnego.
Mówienie o funkcjonariuszach partii czy frontu 13 grudnia i cnocie wydaje mi się trochę nieporozumieniem. Przepraszam, że pozwolę sobie na taką jedyną uwagę krytyczną. Łączenie tych pojęć jest chyba dość ryzykowne. Natomiast wydaje mi się także, że...
Znaczy cnotę w oczach swoich wyborców, tak powiem, którzy uwierzyli w słowa o praworządności, o konstytucji i nagle budzą się w takiej Polsce, jaką mamy dzisiaj.
I dla... Dobrze, zostawmy spory o cnotę. Jasne, zostawmy spory o cnotę i wróćmy do pewnego rodzaju logiki politycznej poczynań nowej władzy. Myślę, że jednak z jednej strony można te poczynania rozumieć w ten sposób, że Donald Tusk realistycznie ocenia, że będą następne wybory, te za 4 lata, bo te za 2 czy 1,5, no to znaczy za kilka miesięcy te samorządowe i europejskie, a później prezydenckie. Donald Tusk zakłada, że na pewno wygra na fali tego, no powiedziałbym, entuzjazmu, który udało się jego mediom wykrzesać ze społeczeństwa. No ale żeby ten entuzjazm jednak nie wygasł, żeby dotarł do następnych wyborów parlamentarnych, no trzeba podtrzymać 800+, trzeba sypnąć jakimiś pieniędzmi nauczycielom i to Donald Tusk robi, bo to jest ważne, a nie to dla ogromnej większości ludzi nie pamięć o tym, co wydarzyło się 19-20 grudnia pod telewizją Woronicza. To będzie obchodziło za 5-8 miesięcy. Ile procent? Proszę zgadywać, panie redaktorze. Ja zgaduję, że na pewno mniej niż 10, a z taką grupą wyborców mniej niż 10% można spokojnie sobie poradzić z punktu widzenia tych, którzy liczą na więcej niż 50%, a więc...
Ale to zależy tylko od nas, zależy od mediów, zależy także od Radia Wnet, od jego siły również, bo to może być argument, który za 4 lata się pojawi, jak jakiś polityk Platformy będzie mówił: ja jestem za praworządnością, to też może powiedzieć: swoje rządy zaczęliście od brutalnego łamania prawa, więc niech pan nie będzie skończonym hipokrytą. I to jest tak, że jeśli to się powtarza, jakiś argument żyje w opinii publicznej, to nawet po 4 latach może mieć swoją wagę.
No, myślę, że ja staram się odtworzyć w tej chwili, nie wiem czy trafnie, ale tak jak potrafię najlepiej, sposób rozumowania Donalda Tuska, a nie, no, że tak powiem, odruch moralny, do którego pan się chciałby odwołać i który podzielam całkowicie. Ten sposób rozumowania Donalda Tuska wydaje mi się absolutnie cyniczny, to znaczy ludzie reagują na bodźce materialne, zarówno te związane z dosypaniem czegoś do koryta, przepraszam, ale to jest właśnie ten skrajnie cyniczny sposób rozumowania, który zresztą charakteryzuje bynajmniej nie tylko Donalda Tuska, ale drugi element materialny właśnie to jest strach. I ten strach udało się Donaldowi Tuskowi zasiać w dużej części społeczeństwa. Widzicie, jeżeli będziecie myśleli o tym, żeby mi się przeciwstawiać, no to przyjdą silni ludzie, nie tylko tak, jak się wam wydawało, jesteśmy mocni w gębie, że mówił to łagodnym głosem pan Tomasz Siemoniak kilka miesięcy wcześniej, tylko naprawdę wysyłamy silnych ludzi, którzy naprawdę mogą was pobić, naprawdę prawda na drugi dzień po objęciu urzędu przez pana Bodnara w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie oczywiście utrzymane jest połączenie tego urzędu z prokuraturą, znaczy z funkcją prokuratora generalnego, wszczyna się śledztwo przeciwko zwolnionej natychmiast kurator Barbarze Nowak tego samego dnia, prawda? No to są działania, które można nazwać jednym trafnym słowem. Ucieknę się jednak w przeszłość. Jako historyk nie będę mówił o przyszłości, która wydaje mi się bardzo ważna też. To są metody bolszewickie i właśnie o to chodzi, żeby tymi bolszewickimi metodami zastraszyć społeczeństwo i to się w dużej mierze będzie udawało. Pytanie, ilu pozostanie odważnych w sytuacji, no powiedziałbym, daleko większego niż na przykład, jeżeli komuś przychodzą do głowy porównania ze stanem wojennym, Solidarnością. Sytuacja kontroli nad umysłami jest dzisiaj bez porównania bardziej dramatyczna, bardziej tragiczna niż w czasach Jerzego Urbana. No, po prostu Jerzy Urban, myślę, że zzieleniałby z zazdrości, gdyby mógł obserwować poczynania swoich kontynuatorów.
Jest parę możliwości, żeby walczyć pro domo suo. Rzeczywiście jest tak, że czy też trwanie Radia Wnet zależy od państwa, zależy od słuchaczy. Nie jest to najbardziej taktowne słowo, no ale istotne. patronite.pl/radiownet chciałoby się o tym nie mówić i rzeczywiście informować tylko o tym, co się dzieje, ale nie będziemy mogli tego robić i państwo nie będą mogli słuchać rozmów z profesorem Andrzejem Nowakiem i szeregu innych rozmów, jeżeli tych patronów nie będzie tak dużo, żeby byt także mediów niezależnych utrzymać i ukonstytuować na odpowiednim poziomie za dobre treści. Czasami warto płacić za ład medialny. Też warto się włączyć w jego budowanie patronite.pl/radiownet, bo wydaje mi się, nieskromnie powiem, że w ostatnich kilku dniach pokazujemy, że małymi środkami, małym zespołem da się stworzyć okienko innego słowa, innych mediów niż ten ład, który będzie domykany w najbliższych dniach, panie profesorze.
O tak, myślę, że to właśnie jest absolutnie najważniejsze, żebyśmy zachowali bodaj te kanały kontaktów z rzeczywistością, medialne kanały kontaktów z rzeczywistością, które jeszcze w Polsce mamy i które, jak powiedziałem, odróżniają nas pozytywnie od niektórych naszych sąsiadów i tych ze wschodu i tych z zachodu. A więc ten apel no, jak najbardziej jest życiowo ważny dla Polski, dla społeczeństwa naszego, żebyśmy mogli śpiewać z realną nadzieją, choć oczywiście najbardziej realność tej nadziei dodaje wiara nasza. Bóg się rodzi, moc truchleje. Ta moc, o której mówiłem przed chwilą, jako groźnej, obezwładniającej, struchleje, ale jeżeli będziemy starali się no, pomagać scenariuszowi, w którym całą brutalność, łajdackość tej mocy będziemy mogli opisywać rzetelnie, prawdziwie, bez zakłamania, w które stara się nas wciągnąć ten gigantyczny aparat medialny, nie tylko w Polsce, ale w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w całym zachodnim świecie. O innych rejonach świata nie mówię, bo oczywiście tam wolnych mediów nie ma w ogóle.
O tym mówił profesor Andrzej Nowak. Panie profesorze, to ja w imieniu całej redakcji życzę wszystkiego dobrego na święto Bożego Narodzenia i na nowy rok. Zobaczymy, jaki on będzie, ale mam nadzieję, jedno jest pewne, będziemy się spotykać w przyszłym roku, tak jak w tym roku na antenie Radia Wnet, za co bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję.
Ja dziękuję bardzo i wzajemnie życzę i panu, i całej redakcji, wspaniałemu zespołowi, czy raczej załodze Radia Wnet i wszystkim słuchaczom, wszystkim naszym rodakom radosnych na przekór złu świąt Bożego Narodzenia i przywrócenia nadziei, bo to jest najważniejsze. Nadzieja w beznadziejności potrafi czynić cuda.
I o tym mówił profesor Andrzej Nowak, historyk, wykładowca akademicki, autor wielu, wielu książek naukowych i popularno-naukowych, że chociażby wspomnę tom szósty Dziejów Polskich o potopie, traktujących było kiedyś gorzej. Godzina 8:09. Nie wiem, czy kiedyś było gorzej pod względem mojego pilnowania czasu. Rzadko kiedy kończymy poranek o godzinie 9:08, ale to niech też świadczy o wyjątkowości chwili, w której się znaleźliśmy jako media w Polsce. To w studio jest Jakub Duszak, więc jednak będzie serwis informacyjny. Tu nie będzie, jak w Telewizji Polskiej, tu informacje może nie punktualnie o 9, o 7:30 czy 9:00, ale jednak są i będą. Zaczynamy serwis informacyjny.